Ewangelia Świętego Marka, pierwszy rozdział od wersetów 29 do 34.
I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją. I opuściła ją gorączka i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Oto Słowo Boże. Słuchajcie, więc kontynuujemy naszą podróż przez Ewangelię Marka. Spójrzmy na to nasze główne hasło, dlaczego w ogóle to robimy. Dlatego, że Ewangelia mówi, że Jezus żył tak, jak my powinniśmy żyć, że umarł śmiercią należną nam i teraz Bóg może nas przyjąć, nie dzięki temu, co my robimy dla Niego, ale dzięki temu, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. Więc jak faktycznie Jezus żył i jak my nie jesteśmy w stanie żyć i co dla nas zrobił, czego my nie możemy zrobić dla siebie. A dzięki Jego łasce, kiedy Go przyjmiemy, jesteśmy w stanie robić i tak żyć. Właśnie o tym czytamy. Konkretnie co? Konkretnie te wszystkie rzeczy, jakie przedstawia na przykład Marek w swojej Ewangelii. Mówiliśmy, że to jest Ewangelia najkrótsza, że Marek skupia się na czynach Jezusa. On aż, spójrzcie, że tutaj w tym naszym wersecie, Marta, czy mogłabyś wrócić, że występuje takie słowo i zaraz po opuszczeniu synagogi. Teściowa i leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. Tak? Nie wiem, czy wiecie, że to słowo 41 razy występuje w Ewangelii Marka. Jakbyście pisali pracę naukową na przykład, to wasz edytor by kazał wam wyciąć przynajmniej 35 razy to słowo, bo nie można aż tyle używać. Ale nie wiemy, czy Marek robił to świadomie, że był to styl Marka, żeby przyspieszać akcję, żeby pokazać raczej Jezusa w działaniu, czyli Jezusa jako człowieka czynu, jako człowieka akcji. Czy to był styl kazania świętego Piotra i w ten sposób Piotr mówił i przykuwał uwagę, kiedy opowiadał o Jezusie, a Marek jako jego sekretarz, który dostał pozwolenie od niego, to mógł w ten sposób zapisywać, w jakim stylu Piotr opowiedział, nie wiemy. Ale wiemy, że tutaj dostajemy Jezusa, który działa. Jezusa, który nie boi się dokonywać spraw. Tak? I Marek tutaj pokazuje nam Jezusa. Pamiętacie, że mówiliśmy o tej podróży przez Ewangelię Marka, że przez pierwszą połowę do 9 rozdziału, Marek ma 16 rozdziałów, jest objawiany powoli Jezus jako władca, jako Pan, jako Król, jako ten, który jest kimś więcej nawet niż Mesjaszem, jest Bogiem wcielonym. I tutaj również to pokazuje. Wcześniejsza historia jest historią uwolnienia, którą pominęliśmy, bo inaczej byśmy musieli przez pewnie 3 lata być w tej Ewangelii, co może nie byłoby złą rzeczą też. No natomiast pominęliśmy ją tam, widzimy jak Jezus ma władzę nad demonami, jak Jezus jest Panem. Tutaj widzimy, że Jezus również jest Panem nad wszelkim złem, nad chorobą, nad gorączką. I choroby opuszczają ludzi, demony są mu posłuszne. I widzicie, Marek skupia się o wiele bardziej na tej fizycznej stronie uzdrowienia. Czyli Marek nie komentuje zbytnio tego. Tak jak robi to na przykład Mateusz. Tą samą historię opisuje, ale za chwilę komentuje to i dodaje, że teściowa została uzdrowiona, ci ludzie zostali uzdrowieni i komentuje, żeby się wypełniło to, co powiedziano przez proroka Izajasza. On choroby nasze nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, czyli dodaje teologiczne wyjaśnienie jakieś tego. Marek tego nie robi, tu jest sama akcja. I widzimy, że tutaj jest uzdrowienie za uzdrowieniem, jedno pogania drugie, a jak już poszczególne zostały osoby uzdrowione, to że Marek pokazał, że Jezus ma władzę nad tym wszystkim, to jeszcze następuje zbiorowe uzdrowienie i uwolnienie. Że nie pozostawia cienia wątpliwości, że Ten Jezus jest Bogiem cudów. Jest Bogiem, który ma władzę nad tą rzeczywistością stworzoną. Że to, co złe, On ma moc, żeby zamienić w to, co dobre. Więc dzisiejsze moje kazanie poświęcę głównie temu aspektowi uzdrowienia fizycznego. Że Jezus uzdrawiał i będę argumentował, że nie przestał uzdrawiać przez cały okres historii i że uzdrawia dzisiaj. I że w końcu i tak wszystko jeszcze totalnie będzie uzdrowione, cokolwiek nie jest uzdrowione. Natomiast za tydzień skupię się na tym, co w następnej historii będzie, czyli na tym duchowym aspekcie uzdrowienia. Że uzdrowienie fizyczne nie jest wszystkim. Jeśli chodzi o kwestię w ogóle cudów i uzdrowień, to mamy takie wrażenie, że tak jak przyznasz się do tego, że cuda mogą się zdarzać, że Bóg może uzdrowić w swoim środowisku, w którym jesteś, to zostaniesz w jakiś sposób wyśmiany, że to jest nienaukowe, że to jest nie wypada tak wierzyć. Ale chcę wam powiedzieć, że osoby, które z was się śmieją, to one są już bardzo passé. Dlatego, że to, rzeczywistość, w jakiej my żyjemy, to jest rzeczywistość już totalnie postmodernistyczna, gdzie różne rodzaje duchowości, one przodują. Na każdym rogu w dużych miastach w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo różnego rodzaju duchowości. Aktorzy filmowi przyznają się, że oni medytują. Że... Także dzisiaj jakby ta duchowa strona nie jest już tak, jak kiedyś była w latach 70. albo jak jeszcze było bardzo, bardzo, bardzo wcześnie w XVII, XVIII wieku, kiedy była epoka oświecenia, nastawienia na umysł, kiedy wiara w cuda była właśnie. Pasa, dzisiaj już takie czasy nie następują. Nie jest niczym nielogicznym wiara w cuda. Podam wam kilka statystyk. Pierwsza może nie statystyka, tylko chciałem wam powiedzieć, że to w ogóle myślenie, że Bóg nie robi cudów, jest charakterystyczne naprawdę tylko i wyłącznie dla naszej tej białej, zachodniej kultury. A z cudami nie mają problemu żadne inne kultury. Tylko nasza. I moje pytanie w związku z tym, skoro lekarze, doktorzy, wykształceni ludzie, którzy są na przykład Hindusami, którzy mieszkają w Afryce, którzy mieszkają w Brazylii, nie mają problemu, żeby o tym mówić, to co sprawia, że my uważamy, że to nasza biała kultura jest ta lepsza od nich? Że to my mamy rację w tym, a nie oni? A może jednak... Nie, może jednak to my żyjemy w tym troszkę mniejszym świecie, skoro cała pozostała część świata, która nie jest tym światem jakby tej kultury zachodniej, nie ma problemu, żeby wierzyć w to, że Bóg może uzdrawiać. I mówimy tutaj nie o osobach niewykształconych, mówimy tu o lekarzach, mówimy tutaj o profesorach uniwersytetów. Także tam nie jest to, zdobycie wykształcenia nie sprawia w innych kulturach, że świat duchowy przestaje być bardziej realny dla nich. Także musicie to wiedzieć, że możecie śmiało się tego przyznawać, że to nie jest niczym złym. A może teraz wróćmy do naszego białego świata. Może się okazuje, że nie jest tak źle, jak myślimy. Słuchajcie. 1/3 chrześcijan z denominacji niecharyzmatycznych, czyli to są takie denominacje, które ogólnie raczej nie podkreślają uzdrowienia, które mówią, że no Bóg może to zrobić, ale raczej dary duchowe już w tych czasach nie działają. Czyli porozmawiajmy o takich kościołach. Uwaga! 1/3 z tych denominacji niecharyzmatycznych z 10 badanych krajów chrześcijan była naocznym świadkiem lub sama doświadczyła uzdrowienia w wyniku modlitwy. W ogóle nie mówimy o kościołach charyzmatycznych. I w tych 10 krajów, w tych 10 krajach nie było Chin. Tak, no bo wiadomo, tam było, tam ta statystyka by poszła ostro w górę. Więc pominięto Chiny jako zupełnie inny fenomen. Dalej. W Chinach natomiast co drugie nawrócenie jest spowodowane doświadczeniem Boga lub bycia świadkiem uzdrowienia od Boga. I co ciekawe, wielu z tych naocznych świadków to są ludzie bardzo wykształceni. Bo przecież świadek, który napisał Ewangelię Łukasza, czyli Łukasz i Dzieje Apostolskie, był z zawodu kim?
Lekarzem.
Tak, lekarzem. Dobrze. Troszeczkę jeszcze, zobaczcie. Jaki procent amerykańskich lekarzy wierzy w możliwość cudu? Jak myślicie? 73%. Wow. Więcej niż myśleliście, tak? I teraz spójrzcie. Połowa badanych lekarzy z ankiet wynika, że była świadkiem czegoś, co można nazwać cudem uzdrowienia podczas swojej praktyki lekarskiej. Czymś, czego nie da się wyjaśnić medycznie. Połowa. Dlatego, że stykają się z tak dużą ilością chorób na co dzień, że na przestrzeni tych 10-20 lat przynajmniej jest jeden taki przypadek u połowy lekarzy, że mówią, nie mogę tego wyjaśnić medycznie, mógłbym to zakwalifikować do cudu, jeśli to nie jest cud, to nie wiem, co to jest. Więc widzicie, że nawet w tej naszej kulturze zachodniej, białej, nie jest czymś nieracjonalnym wiara w to, że Bóg może uzdrowić kogoś i może to zrobić natychmiast, tak jak zrobił to w czasach Biblii. Oczywiście musimy powiedzieć, że większość tego, o czym słyszymy o takich uzdrowieniach, duża znaczna większość są to albo pseudouzdrowienia, albo jest to wynik emocji, albo ma podłoże psychosomatyczne. Natomiast to, że jest tak wiele nadużyć w kościele chrześcijańskich, nie możemy sprawić, nie możemy powiedzieć i całkowicie zdyskredytować, że cuda i uzdrowienia się dzisiaj nie dokonują. Tak, bo byśmy całkowicie musieli to odrzucić, więc z powodu nadużyć tego nie możemy powiedzieć, że my w to nie wierzymy, bo same nawet statystyki wśród osób niewierzących tutaj, tak jak wierzących, pokazują, że w dzisiejszych czasach wykształceni biali ludzie, bardzo wiele procent z nich, czy są wierzący, czy niewierzący, wierzą, że może zdarzyć się coś ponadnaturalnego. Więc wróćmy do tekstu. Jezus wchodzi do takiej części domu, gdzie leży teściowa Piotra, złożona gorączką. Musicie wiedzieć, że ta część domu jest gdzieś z tyłu. I to jest taka część domu, do której nie za bardzo mają wstęp mężczyźni, do której nie za bardzo mają wstęp goście. I w tamtej kulturze było to naprawdę bardzo niespotykane, że Jezus wchodzi do kobiecej części domu. W tamtej kulturze mało tego, że on tam wchodzi, on jeszcze łapie tą kobietę za rękę. Czyli Jezus przełamuje totalnie barierę kulturową, żeby uzdrowić, żeby dosięgnąć czymś pięknym tą osobę, tak? Teściową Piotra. I taki był Jezus. On nie robił to tylko w tym przypadku. On złamał wiele barier kulturowych. I tu już nam nasuwa się takie pytanie, czy my w naszej kulturze mamy jakieś bariery, które sprawiają, że oczywiście Pan Jezus nie może dzisiaj pojawić się tu w białej szacie jako człowiek znowu i zacząć łamać bariery kulturowe i sam to robić. Powiemy, że dzisiaj jego ciałem jest Kościół. To znaczy, że dzisiaj nasz Pan chce dotykać, uzdrawiać i zbawiać ludzi przez Twoje usta, przez Twoje ręce, przez Twoje nogi. Tak? Bo my jesteśmy jego ciałem. A to oznacza, że być może czasem, podobnie jak Pan Jezus, my musimy złamać nasze bariery kulturowe, żeby Bóg mógł zadziałać. Jedną na przykład z takich barier w naszej kulturze jest to, że w polskiej kulturze wiara i kwestie związane z Bogiem pozostają w sferze prywatnej. To znaczy możemy śmiało rozmawiać o polityce, możemy śmiało rozmawiać o pogodzie, ale jest tak dziwnie się czujemy, kiedy mamy rozmawiać o kwestiach związanych z wiarą, z naszymi znajomymi. Tak? Zgadzacie się, że to jest jakaś bariera kulturowa, że wiara jest to jest ta moja wiara. Tak? I widzicie, ale jeśli... Spójrzcie, że jeśli w waszym środowisku są osoby, które potrzebują uzdrowienia, potrzebują więcej niż uzdrowienia, potrzebują zbawienia, potrzebują naprawdę ingerencji Boga w swoim życiu, to pytanie, czy Jezus nie chce dzisiaj przez twoje ręce, twoje usta, twoje nogi przełamać raczej tej bariery kulturowej, że mimo wszystko może jednak zaproponujesz, a może, nie wiem, wiesz, no może mógłbym się o ciebie pomodlić. Czy myślisz, że masz coś przeciwko temu? Więc niektórzy z nas są osobami odważnymi z natury i przychodzi wam to łatwo. Ale niektórzy są osobami nieśmiałymi i może przyjść wam to trudno. I nie chodzi o to, żeby teraz osoba, która jest z natury nieśmiała, zaczęła to robić w odważny sposób, bo nigdy tak tego nie będzie robić, bo będzie w tym sztuczna. Zgadza się? Więc jeśli jesteś osobą nieśmiałą, to szukaj nieśmiałych sposobów przełamywania barier kulturowych. Pytaj nieśmiał, pytaj tak, jak jesteś. Bądź w tym sobą, ale mimo wszystko niech twoja nieśmiałość nie powstrzymuje cię przed tym, że dziś Jezus chce łamać bariery kulturowe, żeby działać przez ciebie w życiu ludzi. Może nie będziesz tego odważnie robić. Może trzy czy cztery razy ci się nie uda. Ale może ten czwarty, piąty, szósty raz w nieśmiały sposób i usłyszysz, byłbym bardzo, bardzo wdzięczny. Ostatnio miałem okazję pojechać do pewnej osoby, która jest chora na raka, która właściwie jest jednym z moich, można powiedzieć, pracodawców. I pojechaliśmy wprost i modliliśmy się. I podczas tej rozmowy ta osoba jest bardzo, tak ma umysł humanistyczny. I przez całe 45 minut ja miałem w mojej nieśmiałości, jak ja mogę, co ja mam zrobić, żeby zaprowadzić tę modlitwę? Biłem się z myślami 45 minut. Ale wiedziałem, że Jezus chce przełamać tą barierę kulturową, że jeśli nie ja, to kto? Jeśli nie przeze mnie, to przez kogo? I w końcu nieśmiało, taki jaki jestem w tych kwestiach, zapytałem się, czy nie ma Pani nic przeciwko, że zanim pójdziemy, to się pomodlimy o Panią, bo no, ja sam kiedyś byłem chory i naprawdę doświadczyłem gdzieś Bożego działania. Tak, bardzo proszę. I być może ta osoba myślała, że ja to zrobię w domu. Ale nie, ja to zrobiłem tam, teraz. Zrobiłem to bardzo delikatnie. I wiecie co? Zanim pomodliłem się, zanim nieśmiało się pomodliłem, bo ta osoba jest też taką dosyć tradycjonalistką, to wiecie, co powiedziałem na początku? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I wszyscy obecni w pokoju się przeżegnali. A potem pomodliłem się o uzdrowienie. A potem powiedziałem, żeby te osoby wiedziały, że jest modlitwa skończona, powiedziałem, a teraz chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. I wszyscy powiedzieli, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Była modlitwa stawiennicza? Była. Wiedzieli, kiedy jest początek? Wiedzieli. Wiedzieli, kiedy jest koniec? Tak. Czyli spójrzcie, co zrobiłem. Użyłem pewnej części kultury, która sprzyjała Ewangelii, żeby zbudować wspólny grunt. Ale równocześnie zaatakowałem tą część kultury, która była wroga Ewangelii rozprzestrzeniania się. Tak? I na tym polega nasze bycie świadkami Jezusa. Że my nie tylko jesteśmy przeciwko kulturze, a z drugiej strony nie tylko my jesteśmy ciągle prokulturowi. Tylko my szukamy sposobów, żeby budować wspólną płaszczyznę kulturową, żeby Ewangelia o Jezusie Chrystusie mogła się rozszerzać. I w tym samym czasie nie możemy bać się, nawet z twoją całą nieśmiałością, żeby mimo wszystko skonfrontować te części kultury, które są wrogie Ewangelii. I widzimy, że dokładnie robił to Jezus. Widzimy, że robił to święty Paweł. I tak, czyli pytanie jest, czy my, modląc się o innych, jesteśmy gotowi, podobnie jak Jezus, przekraczać nasze bariery kulturowe. Może w IV wieku również już powoli te bariery kulturowe zaczęły narastać i zaczęło się poprzez rozprzestrzenianie tego myślenia też greckiego, że jednak ta rozumowa wiara zaczęła już wtedy, zaczęło się wierzyć w Kościele, że może jednak Bóg nie robi już takich cudów. Tak? Jedną z takich osób, która tak myślała, był biskup Hippony w Afryce, czyli święty Augustyn. I jemu się wydawało, że Bóg już tak nie uzdrawia, że tych uzdrowień raczej nie ma. Ale powiedział, no szczerze, to ja muszę to zbadać. I zbadał to. I co się okazało? Że w jego parafii w przeciągu 2 lat jego parafia zebrała, uwaga, 70 raportów uzdrowień wiarygodnych, naocznych świadków. Czyli dopóki nie zaczął badać, to myślał, że Bóg już nie działa. Ale nagle, kiedy zaczął to naprawdę badać, to się okazało, że Bóg działa bardziej, niż jemu się wydawało. I skąd to wiemy? Bo jego największe takie grube dzieło nazywa się Państwo Boże. To on opisuje to. On opisuje właśnie tą swoją drogę. I opisuje też świadectwo, ja już to mówiłem, ale wiem, że wielu z was nie słyszało tego świadectwa pewnego urzędnika państwowego, który był znajomym Augustyna, czyli wykształconej osoby o imieniu Innocent. Innocent miał takie schorzenie bardzo bolesne, bo to był ropień odbytu i bardzo bolesna sprawa. I miał mieć niezwykle trudną i bolesną operację. A pamiętajcie, że w tamtych czasach nikt mu zastrzyku na znieczulenie by nie dał. Więc operacje były krwawe, operacje były bolesne, wiele razy kończyły się omdleniami najczęściej, a nieraz śmiercią. Więc Innocent poprosił Augustyna i chrześcijan, żeby się o niego modlili, żeby Bóg go uzdrowił. I z tą całą swoją, jeszcze nie do końca przekonany o tym wszystkim, Augustyn zaczął się modlić. I Innocent dołączył się do tej modlitwy i być może ze strachu przed tą operacją tak głośno wołał do Boga, tak rozpaczliwie uchwycił się Boga, że Augustyn odnotowuje w Państwie Bożym, że aż mu to przeszkadzało w modlitwie, nie mógł się skupić. Bo Innocent go przekrzykiwał. Myślę, że my na jego miejscu zrobilibyśmy bardzo podobnie. I Augustyn odnotowuje tam taką myśl podczas tej modlitwy, że jeśli Bóg na taką modlitwę tego Innocenta, na taką rozpaczliwe uchwycenie się nie odpowie, no to na jaką już odpowie? Dzień później, kiedy przed operacją odwinięto mu całe te wszystkie opatrunki, okazało się, że był całkowicie uzdrowiony. I widzicie, i tutaj już mamy taki pierwszy sekret, który widzimy w Biblii, który w rzeczywistości nie jest sekretem, my tak to nazywamy, żebyśmy wiedzieli, że to jest coś cennego, że jeśli się już modlisz o uzdrowienie, to módl się tak, jak się modlił Innocent. Módl się z całego serca. Daj z siebie wszystko, daj z siebie tyle, ile możesz. Nie bądź w tym oszczędny. Nie bądź w tym pobieżny. Czyli jeśli już się modlę, to dam z siebie wszystko, bo wierzę, że Bóg może uzdrowić mnie. Bo wierzę, że Bóg może przeze mnie. To nie zawsze oznacza takie krzyki jak Innocent, ale zawsze oznacza to, że nawet w tej twojej modlitwie cicho często o drugą osobę, bo żeby jej nie wystraszyć, czy modlisz się o dziecko, to w tej nawet w tym twoim szepcie wlej całą wiarę, jaką masz w to, że Bóg jest Bogiem cudów, że On, Jezus Chrystus, jest Panem nad stworzoną rzeczywistością. Że historia pokazuje, że On nie przestał działać przez 2000 lat. A potem nadeszła epoka oświecenia. I zaczęto nawet w Kościele mówić, nie, Bóg już tak nie działa. Mało tego, że Bóg tak nie działa, to wielu chrześcijan mówiło, że Bóg wtedy tak nie działał, że to, co my tu czytamy, to tak nie było. Że później uczniowie dopisali te wszystkie cuda po to, żeby właśnie pokazać, że Jezus jest tym Bogiem. Ale w rzeczywistości to tych cudów nie było. Jednym z osób, które się temu bardzo sprzeciwiały, był Charles Wesley i jego brat John Wesley. Jeden pisał hymny, drugiego znacie jako kaznodzieja. I Jan Wesley, w swoich dziennikach, jak czytacie jego dzienniki, to pomimo, że dzisiaj nie można by z zewnątrz powiedzieć, że był on takim charyzmatykiem, jak często my to rozumiemy, czy że skupiał się na takim ponadnaturalnym działaniu, że było to jego konikiem, można by tak powiedzieć, tak? To jak czytamy jego dzienniki, to z wyjątkiem powstania z martwych, to właściwie każdy rodzaj cudu, jaki jest odnotowany w Biblii, to on tego doświadczył. Od uzdrowień, po proroctwa, 3 razy pod nim padał koń, 3 razy kładł ręce na niego i koń powstawał i jechał dalej. Także niczym się nie przejmował. Wszystko, co służy Ewangelii, to Jan Wesley szedł do przodu. Co ciekawe, że kiedy kiedy czytacie jego kazania, to nie ma tych świadectw. My to wiemy z jego dzienników, z jego prywatnych korespondencji, czyli z tego, co się działo za zasłoną. Że i właściwie nikt ani z reformatorów, bo jak czytacie na przykład Lutra, to też w jego kazaniach tego nie ma. A jednak w jego dziennikach jest wiele ponadnaturalnego Bożego działania. I tutaj może taka płynie nauka. Dlaczego oni to robili? Ponieważ nie chcieli, żeby inne rzeczy bardziej niż Jezus Chrystus i Ewangelia o zbawieniu z grzechów, żeby ludzie się fascynowali czymś więcej niż tym. To rozumiecie? Tak? Więc dla nich, mówię tak, to jest prawdziwe uzdrowienie. Tak, kiedy już trzeba, to się o nie modlimy. Ale wiemy, że najważniejszym tym uzdrowieniem jest to uzdrowienie przez duże U. To jest uzdrowienie z największej choroby, jaką my mamy. To jest z choroby naszego grzechu. I to jest to, na czym oni się skupiali. I to dla nas jest bardzo dobra nauka, widzicie. I Wesley próbował, polemizując z wieloma osobami, które nie wierzą w cuda, w korespondencji, na przykład z takim Anglikaninem Middletonem, bardzo wykształconym duchownym anglikańskim, mówił, że tak, Bóg robi te cuda. Że robi je we Francji na przykład w tamtych czasach. Ale równocześnie wiecie, co przyznał? Przyznał, że wydaje się, że kiedy porównując ten świat zachodni do tego, jak wygląda to w świecie, w tym trzecim świecie, że te raporty uzdrowień i cudów są tam o wiele większe niż w świecie w białym. I Wesley wysnuł dwa wnioski. Mówi, jakby miał zaproponować. Pierwszy, to jest to, co mówiliśmy o innocencie, że wiara chrześcijan w tej zachodniej kulturze stała się wiarą nominalną, wiarą niespodziewającą się Bożego działania. Wiarą tak skupioną na sobie, że kiedy masz się pomodlić kogoś innego, to pomodlisz się, nie wiem, nie poświęcisz na to czasu, pomodlisz się po drodze z pokoju jednego do pokoju drugiego, potem o tym zapomnisz, bo bardziej jesteśmy zaabsorbowani tym, co się w naszym życiu dzieje. Rozumiecie? Tak? Że nie ma tam tego wylania swojego serca, że ta wiara w tym świecie zachodnim jest wiarą o wiele bardziej ostygłą niż wiara chrześcijan w innych kulturach i w innych czasach. Wobec tego rzadziej doświadcza się Bożego działania. Więc Wesley mówi, więc tym pierwszym powodem, czemu jest tego mniej, tym pierwszym powodem jesteśmy my. I za chwilę powiedział, ale drugim powodem, czemu tego jest mniej, jest Bóg. Bo powiedział, że tak bardzo jakbyśmy chcieli, żeby Bóg uzdrawiał, to z jakiegoś powodu Bóg bardzo często tego nie robi w taki sposób w tym świecie zachodnim. Nawet jeśli są bardzo wierzący chrześcijanie, jak robi to gdzieś indziej i jak robił to w innych okresach historii. I to, co tutaj na przykład Wesley mówił, cytując tak, przeczytam wam. Czy drugim powodem to jest Boża wola? W pewnych miejscach i czasach Bóg dokonywał większych cudów niż gdzieś indziej ze względu na trudną sytuację chrześcijan w tamtych czasach i miejscach. Uzdrowienia, wskrzeszenia zmartwych, dziejące się na przykład podczas okresu prześladowań w pierwszych wiekach, były znakami, teraz cytat Wesleya, mającym na celu ponad wszystko wsparcie i umocnienie chrześcijan, którzy każdego dnia byli torturowani i zabijani, lecz byli wzmacniani nadzieją lepszego zmartwychwstania. To znaczy, jeśli spośród nas, 10 z nas byłoby w więzieniu czekujących na ciężką śmierć, a ktoś tutaj by na przykład umarł i my byśmy się pomodlili i zostałby wskrzeszony z martwych, to jeśli na przykład Krzysiek by poszedł odwiedzić w więzieniu i by powiedział, słuchajcie, nie bójcie się, Bóg wzbudził zmartwychw naszego brata i jest to dowodem na to, że nawet kiedy wasza skóra zostanie z was zdarta, zostaniecie zapaleni jak żywe pochodnie, nie bójcie się, bo powstaniecie z martwych, dostaniecie nowe ciała od Boga. Rozumiecie? Tak, to był sposób, w jaki to się działo, w jaki to się odbywało. I kiedy prześledzicie historię, to dokładnie tak było. Oczywiście pamiętajcie, że każde uzdrowienie, tak, nie tylko to natychmiastowe, ale również to długotrwałe uzdrowienie jest tak samo na Bożą chwałę, jak to natychmiastowe uzdrowienie. Wczoraj rozmawiałem z takim małżeństwem i oni mieszkają w Kole, przyjadą do nas opowiedzieć świadectwo o swoim uzdrowieniu i o swoim uwolnieniu z bardzo ciężkich uzależnień. I akurat tak się zdarzyło, że Bóg postanowił w ich przypadku, że oni doświadczą natychmiastowych cudów. I to były ewidentne rzeczy. I chciałem, żeby przyjechali i tutaj opowiedzieli i również modlili się. Zrobimy takie jedno nabożeństwo o 17:00. I wtedy będziemy też modlić się o tych z nas, którzy pośród nas potrzebują uzdrowienia lub będziecie mogli zaprosić kogoś, kogo uważacie, że moglibyście zaprosić, żeby posłuchał na ten temat. I wiecie co? I on mówi, że tak, on doświadczył. On opowie wam to szczegółowo, ale powiedział, że zupełnego uwolnienia doświadczył. Od ciężkich uzależnień, od twardych narkotyków, i wielu, wielu używek. Tak. I powiedział, że Teen Challenge, czyli organizacja, która zajmuje się pomocą takim ludziom i która jest chrześcijańską organizacją, modlą się regularnie o każdą osobę tam i że zrobili szerokie badania, które wykazały, że z jakiegoś powodu około 5%, oni tego nie komentowali, oni po prostu zrobili to badanie, takie badania, że wychodzi, że około 5% ich pacjentów zostaje natychmiast uwolnionych, nie potrzebują żadnego leczenia. Natomiast około 90% Bóg postanawia z jakiegoś tylko jego znanego powodu, że ich proces będzie trwał długo, a niektórzy z nich zmagają się z tym do końca życia. Jako chrześcijanie. I czy możemy powiedzieć dlaczego? Nie. Nie możemy powiedzieć. Ale to, co musimy wiedzieć, że Bóg jest dobry i że Bóg wie najlepiej. Że tylko Bóg wie, kto potrzebuje w danym czasie tego, a kto potrzebuje pewnego procesu. I nie możemy powiedzieć dlaczego. Tylko Bóg wie, zna przyszłość. Ale pamiętajcie, że jeśli my się na to oburzamy, dlaczego tak Bóg robi, to spójrzcie, że w tym samym czasie my, oburzając się na Boga, nie oburzamy się i cała jakby współczesna psychologia mówi, że na przykład jeśli ktoś jest uzależniony od alkoholu, tak, i przyjdzie to często rodzina powinna w wielu przypadkach zachować się w bardzo twardy sposób wobec niego, prawda? Słyszeliście o tym? Bo jeśli regularnie będą ulegać, to w końcu psycholog mówi, jesteś współuzależniony. Często niektórzy psychologowie radzą, musisz niestety zamknąć mu drzwi przed nosem czasem. Musisz pozwolić mu spać na dworze albo w piwnicy. Oczywiście nie ma reguły, nie jestem psychologiem. Chcę tylko wam powiedzieć, że my, kiedy takie rzeczy słyszymy, to nie oburzamy się, bo wiemy, że powodem jest miłość. Powodem jest chęć wolności tej osoby. Więc pozwólmy Bogu być Bogiem. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Pozwólmy Bogu, żeby Bóg wybierał, kto potrzebuje, żeby go wpuścić na kanapę i żeby się wyspał, a kto potrzebuje pospać na dworze. Bo tylko Bóg zna serce człowieka. Ale wiemy jedno, że ponieważ Jezus Chrystus za nas umarł i oddał swoje życie, czyli inaczej, na podstawie tego, jak Bóg ciebie uzdrawia, jak Bóg działa dzisiaj z cudami w twoim życiu, absolutnie nie możesz powiedzieć, czy cię Bóg kocha, czy cię nie kocha. Nie możesz tego stwierdzić. Dlatego, że twoja córka albo twój synek w wieku 3-4 lat będą myśleć, że kiedy dostają karę, to ty ich nie kochasz. W tym swoim małym mózgu tak myślą wtedy. Oczywiście wieczorem już o tym nie pamiętają, myślą inaczej. I wiesz, jak bardzo boli cię serce wtedy. Więc nie mówmy, że Bóg w jakiś sposób nie kocha, jeśli wybiera inny sposób postępowania. Tak? Czy widzicie, my musimy tu mieć równowagę. I teraz tak, słuchajcie, czyli Biblia, historia i współczesność pokazuje, że Bóg wciąż działa, uzdrawiając ludzi zgodnie z Bożą wolą. Na przykład Jakub pisze tak do kościoła. Cierpi ktoś między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. Choruje ktoś między wami? Niech przywoła starszych zboru, niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, i Pan go podźwignie, jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. I za tydzień będziemy mówić o tej duchowej stronie uzdrowienia. Natomiast Jakub kończy tutaj, wyznawajcie tedy jedni grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Bo wiele może, jaka modlitwa? Usilna modlitwa sprawiedliwego. Pamiętacie Innocenta? To, co powiedział Wesley, tak? To zgadza się z tym, co mówi Słowo Boże. Więc my nie będziemy Panem Bogiem, nie będziemy aresztować Go naszą super wiarą, że On musi to zrobić. On może to zrobić. Tak? I w końcu, i tak dla was wszystkich, i dla mnie to zrobi. Bo nawet gdyby tu Bóg wszystkich z nas uzdrowił, to hej, jutrzejsze święto i pojutrzejsze święto przypomni wam, że i tak umrzecie. Choćby was Bóg uzdrowił, to i tak umrzesz. Zgadza się? Tak? Więc i tak twoje uzdrowienie będzie czasowe. Prawda czy nieprawda? Tak? Więc i tak to, na co wskazują wszystkie uzdrowienia, są proroczą zapowiedzią, że pewnego dnia nastąpi totalne uzdrowienie. Coś więcej niż uzdrowienie. Totalny cud. Że ty, który umarłeś wcześniej, twoje ciało zostało rozłożone tak bardzo, jak może być rozłożone. Może się zamieni w pył, w proch. Może będzie spalone, jeśli ty lub twoja rodzina tak postanowi. Ale Bóg zrobi coś niesamowitego. On być może może wysypać twoje popioły do morza. Ale pewnego dnia, kiedy zabrzmi trąba, Bóg dokona cudu. I nawet po całym Morzu Bałtyckim twój proch z powrotem powróci i dostaniesz nowe ciało, niezniszczalne, piękne, cudowne, pozbawione wszelkich chorób, bo Jezus pokonał śmierć. I tym ciałem będziesz wielbił Pana, będąc z Nim na wieki. Ale to, po czym my poznajemy, że Bóg nas kocha, to nie po tym, czy kogoś dzisiaj uzdrowi, czy nie, ale po tym, że On umarł za ciebie, żeby uzdrowić cię z o wiele większej choroby, z choroby grzechu. Bo tylko wtedy będziesz mógł dostać nowe ciało. Tylko wtedy nastąpi ten totalny cud uzdrowienia. I skąd to widzimy? Bo zobaczcie, że historia kończy się i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. I tutaj już kończąc, to jest tak zwany sekret mesjański, czyli ta wielka zagadka, dlaczego nieustannie autorzy Ewangelii, szczególnie Marek, pokazywali Jezusa, który mówił my raczej byśmy powiedzieli, coś słabym był ewangelizatorem. Prawda? Nie pozwolił uczniom, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A co na to Jezus mówił? Nie mówcie nikomu. Czy widzicie to? Kojarzycie też inne miejsca, w których, dlaczego? To jest dobre pytanie. Ponieważ widzicie, ponieważ Jezus nie chciał być tak ogłaszany. Nie chciał być ogłaszany jako ten, który pomaga ludziom mieć lepsze życie. On chciał być ogłaszany jako ten, który umarł za nich i który pokonał śmierć. Jako ten, który umarł za ich grzechy. A w tym czasie jeszcze nie było to zrozumiałe dla tych, którzy go ogłaszali. Więc nie głośmy Jezusa jako pomocnika w lepszym życiu ludziom. On nie przyszedł po to, żebyśmy mieli więcej pieniędzy, żebyśmy byli zdrowsi, żebyś dostał super męża, żeby ci się układało w małżeństwie. Tak? Możesz mieć więcej pieniędzy, nie ma w tym nic złego. Możesz mieć super męża, żonę, może ci być lepiej w małżeństwie, może być uzdrowiony, może dostać podwyżkę w pracy. Ale słuchajcie, niech to będzie jasne. To nie jest sednem Ewangelii, nie po to przyszedł Jezus. Dlatego słuchajcie, jeśli macie głosić takiego Jezusa, to powiem wam tak jak Jezus. Lepiej nic nie mów. Tak? Więc każde uzdrowienie, jakie chcesz ogłaszać, jako świadectwo, zachęcam cię, żebyś ogłaszał je jako pretekst do tego, żeby mówić o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Tak jak to zaplanował zawsze Jezus. Tak? Amen, amen. I kochani, teraz dajmy jeszcze tutaj jedną rzecz, taką nową wprowadzimy, dajmy dalej. Słuchajcie, postanowiłem wprowadzić taką innowację, a mianowicie chciałbym po każdym kazaniu dostaniecie jedno pytanie, które będziecie mieli szansę przedyskutować z jakąś bliską ci osobą. Jeśli jesteście w małżeństwie, to jest to pytanie, które chciałbym, żebyście znaleźli czas w tygodniu, żebyście mogli to, o tym porozmawiać ze sobą. Jeśli nie, jeśli to znajdźcie jakąś bliską osobę, jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę, brata, siostrę, mamę, tatę. Tak? I to pytanie do następnej niedzieli będzie takie, o czym chciałbym, żebyście porozmawiali w swoich rodzinach. Czy modlę się o uzdrowienie moich bliskich, wierząc, że Bóg może ich uzdrowić? Tak? Czyli jeśli na przykład ja porozmawiam z Alą na ten temat, to się zastanowimy, czy jeśli na przykład Nadia dostaje gorączkę, czy najpierw myślę o tych wszystkich fizycznych rzeczach, czy raczej najpierw chcemy się pomodlić o nasze dziecko? Czy wierzę, że Bóg może uzdrowić, jeśli będzie chciał? Czy będziemy chcieli się za nie pomodlić? Tak, rozumiecie? A potem was poproszę jeszcze o jedną rzecz. Jeśli będzie to możliwe, w oparciu o to porozmawialiście, pomódlcie się wspólnie. Tak? Także z tym pytaniem dostawiam was do następnego tygodnia. A teraz powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.